Kierunek Europa. Zaprasza Maciej Mazurek.
Dzień dobry Państwu. W kolejnym odcinku magazynu Kierunek Europa w sobotnie popołudnie. Będziemy dziś mówili o kwestiach trudnych, o procesie pojednania niemiecko-polskiego, o polityce historycznej Polski i niemieckiej, w tej polskiej polityce historycznej walczącej ze stereotypami, jakie usiłuje się tworzyć, dlaczego najbardziej takim spektakularnym przejawem jest bitka słowna polskie obozy koncentracyjne. Pretekstem do rozmowy jest oczywiście wizyta kanclerz Niemiec Angeli Merkel i premiera polskiego rządu Mateusza Morawieckiego w Auschwitz 6 grudnia. Moim gościem jest historyk z Instytutu Historii Polskiej Akademii Nauk, pan profesor Grzegorz Kucharczyk, znawca zagadnień niemieckich, ale nie tylko, świetnie znający historię Europy, także tę współczesną historię. Panie profesorze.
Dzień dobry.
Kanclerz Angela Merkel odwiedziła obóz koncentracyjny Auschwitz pierwszy raz w swojej karierze i też w życiu. Z politycznego punktu widzenia to chyba jest duży sukces, tak, rządu Mateusza Morawieckiego.
No, z pewnością sukcesem jest to, co pani kanclerz powiedziała, będąc w Auschwitz, bo rzeczywiście te słowa, które dla nas są oczywistością, jak wiemy, żyjemy w takim świecie, gdzie prawdę oczywiste ciągle trzeba powtarzać i powtórzenie przez panią kanclerz Merkel w Auschwitz, że obóz w Auschwitz był dziełem niemieckim, należy do niemieckiej historii, przypomniała, że to miejsce zostało po wrześniu 1939 roku anektowane bezpośrednio do Rzeszy Niemieckiej, więc nawet w sensie administracyjnym ta część okupowanej Polski była częścią państwa niemieckiego i wszystko, co tam się straszliwego wydarzyło od początku do końca, było zorganizowane, zarządzane i ideologicznie motywowane przez rozmaite agendy, instytucje, partie, służby państwa niemieckiego. To, że pani kanclerz Merkel w paru zdaniach to przypomniała, z pewnością jest sukcesem, chociaż rzeczywiście przy okazji też pojawia się refleksja, że świętujemy jako sukces to, że przypominane są te oczywistości, ale jesteśmy teraz w takiej sytuacji, że tak jak mówię, musimy dbać przede wszystkim o to, czy zaczynać od tego, żeby przypominać te fundamenty, te podstawy i na nich budować tą właściwą narrację, bo jak mówimy o polityce historycznej, nie mówimy o politykierstwie historycznym, nie mówimy o fałszowaniu historii dla celów propagandowych czy ideologicznych, bo nikt nie chce w Polsce robić ideologii z przypominania prawdy o tym, że to były niemieckie obozy koncentracyjne. Prawda także w tym przypadku ma jednak tą moc wyzwalającą, bo ona pokazuje właśnie, kto był ofiarą, a kto był katem.
Frankfurter Allgemeine Zeitung zauważył, że nie można też zarzucić kanclerz Angeli Merkel, że niemieckie zbrodnie nie miały wpływu na jej politykę. 10 lat temu oznajmiła, że na przykład bezpieczeństwo Izraela jest elementem niemieckiej racji stanu.
No tak, to jest, można powiedzieć, pod tym względem gabinet pani kanclerz Angeli Merkel kontynuuje właśnie tą politykę, którą zaczął jako pierwszy kanclerz Konrad Adenauer, który rzeczywiście te jego spotkania z ówczesnym premierem Ben-Gurionem, nawiązywanie relacji także na poziomie państwowym między Izraelem a Republiką Federalną Niemiec, to jest przecież historia sięgająca ponad półwiecza i w tym sensie oczywiście to jest taka kropka nad i, ponieważ de facto Republika Federalna Niemiec także poprzez swoją politykę ekonomiczną traktowaną jako spłata tego, co nie jest oczywiście spłacalne. Ten ogrom zbrodni, które państwo niemieckie wobec ludności żydowskiej, podobnie jak wobec Polaków, popełniło w czasie II wojny światowej, nie jest do spłacenia w żaden sposób. Ale w przypadku Izraela rzeczywiście Niemcy podjęli starania, żeby te w sensie także materialnym jakieś zadośćuczynienie uczynić. I to było przez kolejne gabinety od Adenauera po kanclerza Kohla i po kanclerz Merkel czynione, jest czynione i w tym sensie ta deklaracja o tym, że bezpieczeństwo Izraela jest częścią polityki bezpieczeństwa Republiki Federalnej Niemiec nie jest tutaj oczywiście zaskoczeniem. Natomiast powracając do pierwszego pytania, to jest oczywiście ten gest i ta wizyta pierwsza rzeczywiście pani kanclerz w okresie jej urzędowania, w ogóle w całej jej biografii, a jak wszystko na to wskazuje, zbliżamy się do końca jej urzędowania jako szefa rządu niemieckiego, no to ze wszech miar oczywiście należy także potraktować jako dyplomatyczny sukces strony polskiej, który jak wiemy, jak popatrzymy na sekwencję wydarzeń poprzedzającą tą wizytę pani kanclerz w Auschwitz, były poprzedzone intensywnymi działaniami dyplomatycznymi strony polskiej. Przypomnieć warto, że przecież wcześniej była wizyta pana ministra Czaputowicza w Berlinie i rozmowy z ministrem spraw zagranicznych Republiki Federalnej Heiko Maasem. Więc to są oczywiście, takie rzeczy nie dzieją się tak od sobie. I więc w tym sensie rzeczywiście to jest rzeczywiście ale sukces tutaj, tych działań.
No, polityka to cyniczna jest też dziedzina. Mianowicie, że z politycznego punktu widzenia na rękę jest Niemcom powrót do wizji narodów katów. Stąd takie gesty mające uciszyć dyskusję, tak? Takie opinie też się pojawiają.
A poza tym no trzeba...
Że to nie altruizm bynajmniej, tylko niemiecki interes, tak?
No oczywiście, oczywiście nie był to nagły przypływ sympatii do Polaków i nagle pani kanclerz Merkel myślała, a trzeba pomóc Polakom, którzy są tak bezczelnie oczerniani w różnych światowych mediach za sprawstwo naszych niemieckich zbrodni. Nie, tutaj jest rzeczywiście chłodna kalkulacja polityczna. Przy tym należy pamiętać, że państwo niemieckie prowadzi politykę historyczną w sposób nowoczesny, to znaczy na wielu płaszczyznach. To, co mówi pani kanclerz Merkel, to ona mówi. Natomiast niewykluczone, że za chwilę zobaczymy jakąś produkcję filmową, fabularną, produkowaną przez CDF albo innego publicznego nadawcę z Niemiec, które będzie dokładnie przemycać, może nie wprost, ale taka będzie implikacja, inną narrację. Zupełnie inaczej będą komentować to, dajmy na to, media niemieckie, więc państwo niemieckie rozgrywa tą swoją narrację historyczną, wygodną dla nich, na różnych płaszczyznach. Ale tutaj one nie kłócą się ze sobą. To jest wszystko przemyślane i z pewnością przede wszystkim działa na rzecz szeroko pojętych interesów Niemiec.
No tak, sam fakt, że rzeczywiście uznanie przez kanclerz Merkel Auschwitz jako niemieckiego obozu koncentracyjnego to zakłada na jakiś chichot historii. Także to, co jest oczywiste i jasne, nagle domaga się potwierdzenia. Ale zadam takie pytanie. Jak doszło do tego, że w świadomości części elit właśnie niemieckich czy zachodnich, naród tak łagodny, jakim są Polacy, ma się wstydzić swojej historii i nagle stał się narodem krwiożerczym? To musiał być długotrwały proces, tak?
To z pewnością.
Jak do tego doszło, panie profesorze? Gdybym tak historycznie to ująć. Kiedy zaczyna się ta polityka?
Pan redaktor użył tutaj kluczowego słowa, czy słów krwiożerczy Polacy. Bo te słowa rzeczywiście, one pojawiają się z taką wielką mocą w przestrzeni publicznej niemieckiej gdzieś mniej więcej 100 lat temu. Po raz pierwszy takie koncentryczne atakowanie niemieckiej i międzynarodowej opinii publicznej tym pojęciem rozpoczyna się na przełomie 1918-19 roku, a zwłaszcza po wybuchu Powstania Wielkopolskiego, kiedy w prasie niemieckiej wszystkich kierunków, od lewicy po centrum liberalne do prawicy i nacjonalistów skrajnych, głosi się tezę, że państwo polskie, jeżeli powstanie niepodległa Polska, z pewnością będzie państwem uciskającym wszystkie inne mniejszości narodowe, niemiecką, żydowską, białoruską, litewską. I to przekonanie o polnische imperializmus, o polskim imperializmie w prasie niemieckiej przełomu 1918-19 roku bardzo jest mocno artykułowane, a zwłaszcza po wybuchu Powstania Wielkopolskiego, które dla prasy niemieckiej wszystkich kierunków politycznych był dowodem po pierwsze na polską niewdzięczność, a po drugie na polski imperializm. I te opowieści o krwiożerczych Polakach bardzo szybko zataczają coraz szersze kręgi. Dość wspomnieć, bo może nasi słuchacze o tym nie wiedzą, że na przykład w prasie niemieckiej zaraz po wybuchu Powstania Wielkopolskiego zaczynają pojawiać się pogłoski, że pierwszą czynnością, jaką powstańcy w Poznaniu dokonali, to była rzeź Żydów miejscowych. Był pogrom Żydów. I te opowieści o pogromach, o tym właśnie takim bardzo agresywnym zachowaniu Polaków były bardzo szeroko rozpowszechniane. Potem, bo rozumiem, że pytanie pana redaktora dotyczy oczywiście powiązania tego polskiego rzekomego okrucieństwa z Holokaustem uczynionym przez państwo niemieckie, ale bazowano jednak na tym wcześniejszym, prawda, takim w pamięci zbiorowej niemieckim przeświadczeniu, że Polska niepodległa albo Polacy walczący o niepodległość koniecznie muszą być okrutnymi ludźmi. I to ta kalka potem jest powielana, chociażby w tym słynnym, niesławnym filmie Nasze Matki, Nasi Ojcowie, gdzie Armia Krajowa, czyli największa armia podziemia antyniemieckiego w czasie II wojny światowej, jest przedstawiona jako banda krwiożerczych antysemitów, którzy dokonują na podobieństwo doktora Mengele selekcji Żydów w wagonach, prawda? I to rzeczywiście po 1989 roku ta narracja rzeczywiście przyspiesza i z tym związana jest pewna zmiana w polityce historycznej Republiki Federalnej Niemiec, gdzie rzeczywiście coraz bardziej na przykład akcentuje się wtedy, także w literaturze takiej, no można powiedzieć historycznej, ale bardzo popularnej, pojęcie Niemców jako ofiar. Na przykład przypomina się naloty dywanowe aliantów na niemieckie miasta. To straszna tragedia Drezna, Hamburga. Zaczyna się rzeczywiście coraz bardziej takie przesuwanie akcentów właśnie w stronę cierpień niemieckich. Przy czym to jest oczywiście prawda, ale w kontekście zupełnie błędnym przedstawiona, bo to nie był początek, tylko to był koniec. Bo
wszyscy jesteśmy ofiarami historii.
Tak, i potem przypominamy sobie gdzieś 2003-2004 inicjatywa wybudowania Muzeum Wypędzonych, Centrum Wypędzonych w Berlinie, gdzie też miała być przedstawiona przede wszystkim historia niemieckich cierpień, ale też nie jako koniec czegoś, tylko jako początek. Ale przecież my dobrze wiemy, że pierwsze wypędzenia ludności cywilnej to były wypędzenia Polaków z Wielkopolski, z Pomorza w 1939 roku przez Niemców.
No to jest taka polityka na bazie takiego odczucia cierpienia wspólnego. W historycznym wydaniu mamy się po prostu jednoczyć, czy mamy się pojednać.
Wszyscy tworzymy tak wspólnotę ofiar, które ponoszą straszliwe ciosy, które spadają na nich przez zły los. Bezimienny, bezosobowy, zły los, który rzucił w odmęty wojny i cierpienia Niemców, Polaków, Żydów, Węgrów, Rosjan, Chorwatów itd. itd.
Ten sam dziennik, Frankfurter Allgemeine Zeitung, pisze, że też antysemityzm podnosi się w Niemczech, ale też dodają, że nie tylko w Niemczech, że należy się temu z całych sił przeciwstawić. I lekcja wyniesiona z Auschwitz brzmi, niszczcie zło w zarodku. To jest właśnie mój charakterystyczny, nie tylko w Niemczech, tak? I tutaj, no właśnie, ten przekaz jest taki, powiedziałem, europejski i polska opozycja oczywiście w ten sposób ma pretekst, żeby ludzi, którzy wyznają wartości narodowe, traktować jako potencjalnych faszystów czy nazistów.
I to jest przykład idealnie prowadzonej propagandy właśnie. To znaczy bicie się w piersi, ale z jednocześnie wskazaniem, no dobrze, ale wy wiecie, też macie coś na swoim sumieniu. To jest właśnie nie wprost, nikt przecież nie napisał, że przecież antysemityzm szerzy się w Polsce. No ale to trzeba czytać w całym kontekście wcześniejszych publikacji Frankfurter Allgemeine Zeitung i innych wysokonakładowych tytułów prasy niemieckiej, które, no, że tak powiem, od zwłaszcza 2015 roku przedstawiają kraje naszego regionu, zwłaszcza Polskę, a potem Węgry, ale przede wszystkim Polskę jako właśnie taki matecznik ciemnych, złowrogich sił, które nagle poprzez decyzje nierozsądnych Polaków, którzy powierzyli rządy w 2015 roku skrajnej katonacjonalistycznej prawicy, bo tak, tak jest przedstawione Prawo i Sprawiedliwość w wielu mediach niemieckich, pobudzają właśnie uśpione demony nacjonalizmu, antysemityzmu i tak dalej, i tak dalej. To jest oczywiście narracja, którą nad Wisłą szerzyły inne media, którym nie jest wszystko jedno, nic nie jest wszystko jedno, ale one zostały podchwycone przez stronę niemiecką, która, i tutaj wrócę do swojej wcześniejszej opinii, że prowadzi politykę historyczną w wielu płaszczyznach, bo tak jak media, Frankfurter Allgemeine Zeitung mówi to, co mówi, kanclerz Merkel mówi to, co mówi w Auschwitz, no niby to się nie pokrywa, ale dokładnie się pokrywa, to znaczy chodzi przede wszystkim o wytworzenie takiego wizerunku, że my, szlachetni Niemcy, już przeszliśmy swoje, już dojrzeliśmy do tego, żeby wskazać na siebie. Wiemy, że antysemityzm się u nas szerzy, ale szerzy się także gdzie indziej. W domyśle tamci nic nie robią z tym problemem.
Znaczy jesteśmy tak moralni, że możemy być wzorem dla innych, tak? I to jest sposób, aby podzielić się odpowiedzialnością.
Blask naszej światłości jest tak oślepiający, że pękajcie wszystkie narody.
Problem, w jakimś sensie ta polityka historyczna jest związana też z problemem reparacji. Czy właśnie uciszyć problem, tak? Bo problem reparacji no, wraca i tutaj istnieje też potencjalne stworzenie jakiejś takiej międzynarodówki, mówię reparacyjnej, myślę tu o Grecji, o krajach, które były dotknięte no, grozą okupacji hitlerowskiej, niemieckiej.
No tak, to jest, to można oczywiście interpretować te słowa pani kanclerz jako swego rodzaju no, transakcje, prawda? Dobrze, no to już przestańcie z tymi reparacjami, w końcu powiedziałam, co powiedziałam i powinniście być zadowoleni. No ale nie przypuszczam, żeby aż tak toporny sposób ta polityka, w tym przypadku polityka historyczna strony niemieckiej była prowadzona. Natomiast jedno jest pewne i to jest ewidentne, że gdy chodzi o kwestię reparacji, strona niemiecka no, gra nieuczciwie i tutaj to zasłanianie się różnymi formalno-prawnymi pretekstami jest, krótko mówiąc, niegodziwe wobec ogromu zbrodni, które państwo niemieckie w Polsce popełniło. I tutaj to jest oczywiście zadanie także dla strony polskiej, szeroko rozumianej, nie tylko dla cechu historyków, ale także dla szeroko rozumianej polityki kulturowej, polityki kultury pamięci w Polsce, żeby przypominać o także o zbrodniach niemieckich popełnianych na ludności polskiej, które były prowadzone w sposób przemysłowy, w sposób zorganizowany, w sposób taki, który my zazwyczaj kojarzymy na przykład z tym, co się działo na froncie wschodnim wobec ludności żydowskiej po 22 czerwca 1941 roku, po agresji Niemiec na Związek Sowiecki. A tu już wspominałem być może kiedyś podczas naszych audycji, że no, wstrząsające wrażenie zrobiło na mnie udział w czasie konferencji w Wejherowie we wrześniu tego roku poświęconej zbrodni pomorskiej, kiedy od września do końca 1939 roku Niemcy tylko na Pomorzu, w województwie pomorskim, wymordowali 40 tysięcy przedstawicieli polskiej inteligencji. 40 tysięcy. To był sposób mordowania tych ludzi, dokładnie przypominał to, co potem Niemcy robili w Babim Jarze, w Ponarach, w innych strasznych miejscach kaźni na wschodzie. Głębokie doły w lesie, strzelanie, Selbstschutz.
Głównie inteligencja. Tak,
ofiary rozbierane do naga. To wszystko działo się już wtedy na Pomorzu i to jest kilkadziesiąt miejsc na ziemi pomorskiej, najbardziej wstrząsające, największa liczba ofiar zginęła w lasach piaśnickich koło Wejherowa, ale o tym trzeba przypominać. Bardzo dobrze, że od 2016 roku działa Muzeum w Piaśnicy, Muzeum Piaśnickie w Wejherowie, które o tym przypomina, ale to jest, można powiedzieć, dopiero pierwszy mały krok we właściwym kierunku.
Znaczy, mówi pan profesor o pielęgnowaniu pamięci. Trzeba pielęgnować pamięć o tych strasznych czasach, gdyż właśnie pamięć i cień wojny, to są czynniki, które no, zbudowały demokrację i dobro w Europie tak naprawdę.
Tak, no...
O tym się zapomina, także to jest fundament w gruncie rzeczy tych 50 czy więcej lat no, dobrobytu i rzeczywiście i rozkwitu demokracji w Europie Zachodniej i obecnie w Polsce również.
Tak, ale my się koncentrujemy oczywiście i to jest w pełni...
Że narody stały się pacyfistyczne właśnie z tak, powodu tego koszmarnego doświadczenia
tak,
wojny.
Tak, to jest w pełni usprawiedliwione, że my mówiąc o pamięci historycznej mówimy w kontekście II wojny światowej, ale jeżeli mówimy o naszych zachodnich sąsiadach i ich systematycznie prowadzonej polityce historycznej, ja chciałbym przypomnieć o jednym fakcie. Już pod koniec 2019 roku, pod koniec tego roku miał być oddany do użytku Humboldt Forum w centrum Berlina, czyli odbudowany od podstaw, od fundamentów Zamek Królewski Hohenzollernów. Inicjatywa podjęta przez rząd Gerharda Schrödera w 2000 roku, czyli rząd lewicowy, kontynuowana przez rząd Angeli Merkel, czyli rząd tak zwany centroprawicowy, i na to poszło ponad 600 milionów euro. Poważne państwo nie wydaje od tak sobie ponad 600 milionów euro.
A my nie możemy zbudować Pałacu Saskiego, odbudować jak na przykład.
A my nie możemy zbudować Muzeum Historii Polski tak. I innych ważnych rzeczy. A tutaj koło Muzeum Insel, czyli koło miejsca, gdzie jest Muzeum Pergamońskie, gdzie wiele polskich wycieczek szkolnych także się udaje, ale na pewno wiele wycieczek amerykańskich, japońskich i chińskich, powstaje Humboldt Forum, gdzie będą na przykład wystawy, galerie, biblioteki i tacy turyści z Anglii, z Ameryki i Japonii będą podziwiać, jacy ci Hohenzollernowie byli pokojowo nastawieni faceci. Z Wolterem korespondowali, po francusku mówili. O co tym Polakom chodzi tak naprawdę?
Wracając jeszcze do podróży Angeli Merkel do Polski, ona zbiega się też z licznymi głosami w prasie niemieckiej, że w Niemczech są jakby tutaj o środowiskach, które chcą umniejszyć winy Niemców. Tutaj AfD się ponoć wyróżnia ksenofobicznym dyskursem. Panie profesorze, czy to prawda?
No prawda, jest wielu działaczy AfD, którzy uprawiają taką retorykę w znaczeniu dość przepraszania, czy dość kajania się. I to rzeczywiście jest bardzo mocno i coraz głośniej artykułowane. Pamiętajmy, że AfD, no to właściwie po ostatnich wyborach do Landtagów we wschodnich Niemczech, powiedzmy w Brandenburgii czy w Turyngii, to nie jest partia jakiegoś marginesu. Oto ona jest oczywiście otaczana tak zwanym kordonem sanitarnym, ale oni poparcie dla nich sięga 20%. To nie jest marginalna rzecz. I to jest oczywiście niepokojące, zważywszy na to, że tego typu głosy głośno wypowiadane przez działaczy różnych AfD, no nie są tylko ograniczone do tego środowiska. Nie miejmy co do tego złudzeń. I w związku z tym, tym bardziej z naszej strony nie tylko powinna być czujność, nie tylko działanie reaktywne, na zasadzie odpowiadamy na zagrożenia, ale przede wszystkim budowa od podstaw, budowa przede wszystkim prowadzenie własnych badań nad zbrodniami niemieckimi na Polakach od września 1939 roku i dopiero wtedy będzie można mówić o właściwie prowadzonej polityce historycznej.
Znaczy, kiedy mowa o właśnie owych ksenofobicznych nastrojach, zauważona na przykład jest w samych Niemczech liczba ataków o podłożu antysemickim wzrosła znacząco, bodajże 10% do 1646 według statystyk policyjnych w ostatniej dekadzie. To najwyższy poziom w ostatniej dekadzie, ten rok. Czyli antysemityzm zarządza się w Niemczech, we Francji i w porównaniu z Polską, no to jest niebezpieczne jakieś takie tendencje.
To z pewnością, chociaż...
Polska jest krajem, jest właściwie wolnym od tego problemu, tak?
No nie ma takich oczywiście zagrożeń, nie ma tego typu incydentów, lawiny incydentów można powiedzieć, chociaż część analityków wskazuje, że to nasilenie tych wystąpień antysemickich w Niemczech też jest w jakimś ułamku, trudno to wymierzyć, związane też z przypływem do Niemiec dość sporej fali muzułmańskiej imigracji, która no, raczej nie pała sympatią do Izraela i do Żydów.
We Francji na pewno, we Francji to jest...
We Francji tak i prawdopodobnie to nie widziałem tych badań, ale czy czasem nie jest tak, że zwłaszcza od 2014-15 roku to nasilenie antysemickich ekscesów w Niemczech następuje, co by się zbiegło właśnie z tym Willkommens Politik pani kanclerz Merkel. No i tutaj to jest rzeczywiście taki związek, który jest bardzo kłopotliwy dla promotorów tej polityki właśnie otwartych drzwi, bo trzeba pamiętać o tym, że nie da się wszystkich srok chwycić za ogon, mówiąc popularnie. To znaczy nie da się jednocześnie prowadzić ideologicznie motywowanej polityki i wielokulturowości, jeżeli jedna z tych kultur, która ma być w tej różnorodnej palecie, ma wpisany w swój kod na przykład przekonanie, że państwo Izrael należy zepchnąć do morza, Żydzi to są nasi wrogowie i tak dalej, a tak wielu przedstawicieli społeczności muzułmańskich, nie tylko arabskich, to trzeba powiedzieć, ale muzułmańskich, tak myśli, więc to jest w dłuższej perspektywie oczywiście poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa wewnętrznego w Niemczech, ale także dla nas oczywiście, ponieważ my graniczymy od zachodu akurat z tymi terenami Republiki Federalnej Niemiec, gdzie z jednej strony AfD szybuje w popularności i zwiększa swoje poparcie, a z drugiej strony rzeczywiście, jak wszystkie statystyki pokazują, tam mamy do czynienia z pewną pustką duchową i w momencie osadzania się tam coraz większej liczby imigrantów, głównie muzułmańskiego pochodzenia czy wyznania, to rzeczywiście może być bardzo niebezpieczne.
Znaczy, i też trochę zmieniając temat, zanika też jakby świadomość znaczenia jakby Izraela jako pewnego bastionu obrony przed właśnie cywilizacją islamską, tak? Co też nie wydaje się dobre. W końcu to jest demokracja liberalna, czyli najlepszy z możliwych, powiedziałbym, ustrojów.
Z pewnością Izrael w tym regionie świata, trudno oczywiście powiedzieć, bo sami Izraelczycy też są sceptyczni co do tego, czy Izrael jest taką demokracją liberalną na wzór zachodni, ale z pewnością, jeżeli porównamy ustrój państwa Izrael z takimi państwami jak Egipt, gdzie rządzą generałowie, jak Syria, która jest właściwie rządzona bardziej może przez rosyjskich generałów albo irańskich doradców wojskowych tak zwanych, bo jest przecież w stanie permanentnej wojny domowej, czy jak Turcja, to mamy rzeczywiście do czynienia z państwem, które jest o wiele bardziej bliskie standardom zachodnim niż inne. I tu rzeczywiście w tym sensie Izrael zawsze był takim chłopcem, w cudzysłowie, chłopcem do bicia dla międzynarodowej lewicy, która uważała, że Izrael to jest taki bastion zachodniego imperializmu na Bliskim Wschodzie. Zważywszy na to, że oczywiście Izrael też realizuje własne interesy państwowe, ale nie ma złudzeń co do tego, że pokazała to arabska wiosna, czym te porywy demokracji w krajach arabskich mogą się skończyć. W Egipcie się skończyły objęciem władzy przez Bractwo Muzułmańskie, które ma na przykład na sztandarach też wypisane zniszczenie państwa Izrael.
Znaczy w ogóle generalnie zanika taka świadomość, jak kruchą i cudowną strukturą jest struktura właśnie jakby władzy demokratycznej, że jest pewnym takim fenomenem charakterystycznym tylko dla Europy. Ale wracając do traktowania Polaków jako antysemitów, ja przypominam sobie taką historię, wystąpienie Baracka Obamy, który właśnie użył tej zbitki polskie obozy koncentracyjne i był tam bodajże minister spraw zagranicznych ówczesnego rządu, Adam Rotfeld, który nie zareagował.
Tak, a to stało się na uroczystości poświęconej Janowi Karskiemu.
Tak, właśnie. I on potem tłumaczył się, Rotfeld, że to oczywiście byłoby niezgodne z protokołem dyplomatycznym. A pomyślałem sobie, że gdyby tam był na przykład Lech Kaczyński, to natychmiast byłoby sprostowanie, tak?
No tak, bo to jest oczywiście taka pokrętna logika, bo z tego by wynikało, że jak najbardziej z protokołem dyplomatycznym zgodne jest oczernianie Polski jako organizatora czy współorganizatora sieci obozów koncentracyjnych, więc tu rzeczywiście mamy do czynienia z taką, bardzo trzeba powiedzieć, perfidną polityką, bo nawet jeżeli to był taki lapsus językowy ówczesnego prezydenta Stanów Zjednoczonych, to ten lapsus też nie brał się z niczego. To znaczy, to jest takie przekonanie jednak, że, bo przecież po tym lapsusie, nazwijmy to, były słowa ówczesnego szefa FBI, prawda, który właściwie powiedział, że to jest normalne, przecież jest oczywiste, że Polacy byli współuczestnikami i współautorami Holokaustu, więc to jest takie rozpowszechnione wśród elity amerykańskiej takie przekonanie, przekonanie o tym, że Polacy są narodem współsprawców. I w tym sensie rzeczywiście warto też wrócić do tego przemówienia prezydenta Donalda Trumpa w 2017 roku w Warszawie, gdzie rzeczywiście na tym tle, no to jest taki bardzo jasny punkt.
Jakby pan profesor podsumował politykę historyczną premiera Mateusza Morawieckiego, tutaj też w kontekście na przykład deklaracji podpisanej z premierem Netanjahu. To był duży sukces, tak, po tej wpadce z ustawą.
Ja bym nie nazwał wpadki, znaczy nie nazwał
wpadka to jest...
Wpadką, bo jednak...
Złe słowo.
Sam fakt, że jak ja to mówię, na moment została podniesiona kurtyna i zobaczyliśmy, co tam na zapleczu się dzieje, jest już dużą wartością poznawczą samą w sobie, ale zgadzam się z tym, że ta deklaracja pana premiera Morawieckiego i premiera Izraela Benjamina Netanjahu jest o tyle cenna, że tam po stronie izraelskiej, czy inaczej strona izraelska zaakceptowała fakt, że istnieje zjawisko antypolonizmu, co było dotychczas słowem wyklętym. Także w Polsce wiele środowisk się oburzało. No, to tylko polscy nacjonaliści mogą mówić, że jest antypolonizm i to w Izraelu. Czyli to antysemici muszą mówić, że jest antypolonizm w Izraelu. Natomiast to, że to słowo jest w deklaracji podpisanej przez szefa izraelskiego rządu, jest z pewnością sukcesem, bo teraz strona polska będzie mogła się jednak powoływać na to, na fakt, że to zjawisko, istnienie tego zjawiska zostało uznane przez oficjalnego przedstawiciela państwa Izrael.
To bardzo ważne. Więc no, cieszy, myślę, ta aktywna polityka tak historyczna, czy też obrona dobrego imienia Polski. Tak?
Oczywiście strony... cieszy, z tego trzeba się cieszyć, ale też oczekiwać więcej. Ja jako historyk oczywiście zawsze oczekuję, że państwo polskie będzie aktywne na tym polu, także wspierania badań historycznych, badań na przykład nad dziejami niemieckiej okupacji, ale w odniesieniu do Polaków po 1 września 1939 roku, bo po wielkim dziele Czesława Madajczyka od tego dzieła już minęło ponad pół wieku i nowe źródła doszły, nowe metody badawcze, to trzeba wszystko, jak to się dzisiaj ładnie mówi, update'ować, czyli dostosowywać, uzupełniać, powiększać nasz zasób wiedzy. To wymaga oczywiście kosztów, ale przecież jak wiemy właśnie dzięki kontrowersji wokół ustawy o IPN-ie, pamięć historyczna ma też znaczenie polityczne, gospodarcze, a nawet może mieć militarne.
I tym akcentem podsumowującym, panie profesorze, to spotkanie zakończymy audycję. Dziękuję panu profesorowi.
Dziękuję
państwu.
Bardzo dziękuję.
Szukając motywu muzycznego do spotkania, pomyślałem oczywiście, to jest poważna problematyka, o wielka msza Hamol Jana Sebastiana Bacha. Posłuchajmy fragmentu.
Kierunek Europa.